Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze w oktawie świąt Wielkiej Nocy. Andrzej Urbański. Cały świat żegnał wczoraj w Watykanie papieża Franciszka, który zmarł rano w wielkanocny poniedziałek. We mszy świętej pogrzebowej, która odbyła się na placu świętego Piotra, uczestniczyli prezydenci i monarchowie z państw z całego świata. W sumie do Watykanu przybyło ponad 130 delegacji państwowych. Po Eucharystii nastąpiło odprowadzenie trumny z ciałem Ojca Świętego do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie została złożona w grobie. To właśnie tam, przed wejściem do bazyliki, hołd papieżowi oddała grupa kilkudziesięciu osób, reprezentująca różnego rodzaju peryferia społeczne, m.in. migranci i osoby bezdomne. Byli tam również więźniowie, których papież spotkał przy otwarciu drzwi świętych w Rebibi. To wzruszający wybór, ponieważ Ojciec Święty został powitany przez matkę, którą tak bardzo kochał, i przez umiłowane dzieci, które utworzyły wokół niego krąg, mówił biskup Benoni Ambarus, odpowiedzialny w konferencji Episkopatu Włoch za posługę miłosierdzia. To właśnie on towarzyszył Ojcu Świętemu 26 grudnia w ubiegłym roku podczas otwarcia drzwi świętych w rzymskim więzieniu Rebibia i z jego inicjatywy ubodzy i zmarginalizowani, o których przez cały pontyfikat szczególnie troszczył się papież Franciszek, pożegnali go tuż przed złożeniem jego ciała do grobu. Każdy z nich trzymał w dłoni białą różę, symbol wdzięczności i pożegnania.
Główną nawą przechodzi kondukt z trumną z ciałem Ojca Świętego Franciszka, który już za chwilę dojdzie na plac Świętego Piotra, gdzie trumna z ciałem Ojca Świętego zostanie umieszczona u stóp ołtarza.
Widzimy, jak procesja wychodzi z głównego wejścia Bazyliki Świętego Piotra, udaje się w stronę ołtarza.
Chór śpiewa antyfonę Requiem Aeternam, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem nadziei. Dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi nadzieja nie zawodzi, nie wyobcowuje, lecz czyni odpowiedzialnymi. To ostatnie słowa niejako papieża Franciszka skierowane do nas podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Dzisiejszej mszy świętej ksiądz kardynał Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego, okadza ołtarz, a już za chwilę rozpocznie się msza święta.
Pokój z wami.
Confiteor de onnipotenti et vobis fratres.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
Amen dico tibi, cum esse junior, cingebas te ipsum.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, ubierałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz twoje ręce i inny cię oblecze i zaprowadzi cię, gdzie ty nie chcesz. To powiedział, aby wskazać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga.
Na tym majestatycznym placu świętego Piotra, gdzie w ciągu ostatnich 12 lat papież Franciszek tak często celebrował Eucharystię i przewodniczył wielkim zgromadzeniom, zebraliśmy się na modlitwie przy jego doczesnych szczątkach z sercami pełnymi smutku, lecz umocnieni pewnością wiary, która nas zapewnia, że ludzkie życie nie kończy się w grobie, ale w domu Ojca.
Preghiamo Dio nostro Padre.
Bracia i siostry, módlmy się do Boga naszego Ojca.
Alla Chiesa e al mondo.
Pour le pape François.
Za zmarłego. Za święty Kościół. Rozpoczyna się śpiew litanii do wszystkich świętych. W tej chwili do trumny z ciałem papieża Franciszka zbliżają się patriarchowie, arcybiskupi więksi i metropolici katolickich kościołów wschodnich. Drogi bracie, niech twoja pamięć trwa na wieki.
Amen.
Wracając do tego szczególnego tygodnia przed pogrzebem, przypomnę, że ciało papieża wystawione było najpierw w kaplicy w domu świętej Marty. Tam modlili się pracownicy Watykanu oraz ich krewni. Potem od środy przeniesiono je do bazyliki świętego Piotra. W poniedziałek odbył się także obrzęd opieczętowania apartamentów papieskich w Pałacu Apostolskim. Uczestniczyli w nim m.in. kamerling świętego kościoła rzymskiego kardynał Kevin Farrell oraz kardynał Pietro Parolin. Drzwi do apartamentów zostały przewiązane przez klamki czerwoną taśmą, którą publicznie zalakowano pieczęcią kardynała kamerlinga. To tradycyjny obrzęd następujący po śmierci papieża, bowiem w tym okresie kamerling zarządza m.in. nieruchomościami Watykanu. W swoim testamencie opublikowanym po śmierci papież Franciszek napisał m.in. Czując, że zbliża się zmierzch mojego życia ziemskiego, z żywą nadzieją na życie wieczne, pragnę wyrazić moją wolę w testamencie, jedynie w odniesieniu do miejsca mojego pochówku. Moje życie oraz posługę kapłańską i biskupią zawsze powierzałem Matce naszego Pana. Dlatego proszę, aby moje doczesne szczątki spoczęły, oczekując dnia zmartwychwstania, w Bazylice Papieskiej Matki Bożej Większej. Pragnę, by moja ostatnia ziemska droga zakończyła się właśnie w tym wielowiekowym sanktuarium maryjnym, do którego udawałem się na modlitwę na początku i na końcu każdej podróży apostolskiej, aby powierzyć ufnie moje intencje niepokalanej Matce oraz dziękować za jej czułą i macierzyńską opiekę. Niech Pan obdarzy zasłużoną nagrodą tych, którzy mnie miłowali i nadal będą modlić się za mnie. Cierpienie, które stało się udziałem ostatniego etapu mojego życia, ofiarowałem Panu o pokój na świecie i braterstwo między narodami. Tegoroczny wielkanocny poniedziałek przeszedł już do historii. Zapamiętany będzie na pewno zarówno przez wierzących, jak i niewierzących. Tego dnia wieczorem w świątyniach na całym świecie odprawione były liturgie w intencji zmarłego papieża. Również w katedrze oliwskiej z wiernymi spotkał się metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Tak wspominał Ojca Świętego w homilii.
13 marca, jak już pamiętamy, 2013 roku został wybrany 266. papieżem, przyjmując imię Franciszek. Kiedy kilka dni potem został zapytany, dlaczego wybrał imię Franciszek, to odpowiedział, że kiedy zastanawiał się, czy przyjąć, czy nie przyjąć wybór kardynałów na papieża, jeden z jego kolegów, bliskich sąsiadów mówi: jeśli przyjmiesz, nie zapomnij o biednych. I wtedy papież powiedział: zrozumiałem i uświadomiłem sobie, że muszę być papieżem biednych i ubogich. I przyjąłem imię Franciszka w nawiązaniu do świętego Franciszka, opiekuna ubogich. I tak przez 12 lat pontyfikatu starał się bardzo mocno realizować tę ideę bycia z biednymi, dla biednych, dla ludzi z marginesu społecznego. Robić wszystko, co tylko możliwe, aby w jakiś sposób pokazać, że są ludźmi tak jak każdy z nas. Ludźmi, za których oddał Jezus Chrystus swoje życie, odkupił ich z grzechu. Ludźmi, którzy mają prawo do godności jak każdy inny człowiek. I stąd wokół Watykanu pojawiło się cały szereg najprzeróżniejszych usług właśnie dla tych, którym los się nie powiódł, który zmusił ich na ulicę, który spowodował, że stracili może wszystko. I tak było aż do ostatniego dnia. Ustanowił jałmużnika papieskiego, którego celem było przede wszystkim i tylko i wyłącznie bycie z biednymi i potrzebującymi. Przyjmował ich na spotkania, spożywał z nimi posiłek. Starał się nieustannie być z nimi, żeby im pokazywać, że są pełnowartościowymi braćmi i siostrami. Ale inną cechą charakterystyczną właśnie tego pontyfikatu to to, że od samego początku chciał, aby Kościół był blisko biednych, aby biedni odnaleźli swoje miejsce w Kościele. Dlatego często mówił, że ten Kościół ma być jak szpital polowy, do którego każdy może przyjść i szukać pomocy. Że Kościół ubogi jest najbardziej potrzebny w dzisiejszych czasach, bo tylko do Kościoła ubogiego wszyscy potrafią przyjść. Dlatego mówił do nas, kapłanów, biskupów, abyśmy zawsze byli z tym gronem wiernych, z owczarnią na początku i w środku i na końcu, byśmy nigdy nie odstępowali jako kapłani tych, którzy potrzebują naszej posługi. Przypominał, że nie ma innego Kościoła. A drugi bardzo ważny rys swojego pontyfikatu to ewangelizacja. Nawiązywał bardzo często do tych słów, które Jezus po zmartwychwstaniu w momencie wniebowstąpienia mówił: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie, to wezwanie, które skierował Jezus dla każdego człowieka.
Papież Franciszek był pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej, pierwszym jezuitą na tym stanowisku i jako pierwszy za swojego patrona wybrał świętego Franciszka z Asyżu. Odbył 47 podróży zagranicznych, podczas których odwiedził 66 państw, w tym Polskę, w lipcu 2016 roku. Wówczas spotkał się m.in. w Krakowie z młodymi z całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży. Tak wspomina tamten czas kardynał Stanisław Dziwisz.
6 dni mieszkał na Franciszkańskiej. Podziwialiśmy go. W czym? Nie dlatego, że papież i tak dalej. Jeszcze rano wszyscy spali, a on już chodził po korytarzach i modlił się. Poza tym siostry mu chciały sprzątać mieszkanie, gdzie mieszkał w Krakowie. Sam się prał skarpetki. Wszystko o sobie sam prał. Do końca miał ducha franciszkańskiego. Przeżył on też Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nikt nie spodziewał się, że tyle młodzieży przybędzie do Krakowa na te Światowe Dni. Przecież ponad 2 miliony. I widziałem, jak on przyjechał do Krakowa, był trochę taki niepewny, co tam będzie w tej Krakowie. Ale jak zobaczył te tłumy młodzieży, entuzjazm, wielki porządek, wspaniała liturgia, no to zobaczył, że to jest kraj, gdzie jest Kościół żywy, kultura i miłość do papieża. I z tym odjechał. I to mu zostało w sercu.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Wiele osób i wspólnot na całym świecie inspirowało się słowami i czynami papieża Franciszka. Wśród nich Fundacja Radość Ewangelii, która powstała z inspiracji Ojca Świętego i płynących z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. I właśnie teraz o tym, jaki to był pontyfikat, które słowa szczególnie warto sobie zapamiętać, Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Anetą Puszko z Fundacji Radość Ewangelii.
Jaki to był pontyfikat papieża Franciszka?
Bardzo wyjątkowy. Chyba bardzo aktualny na dzisiejsze czasy. To, co jest dla mnie bardzo wyjątkowe, między innymi w pontyfikacie Franciszka, że otworzył mi i pewnie nam też spojrzenie szeroko na Kościół. Ja myślę, że ja wiele lat żyłam w takim pontyfikacie Jana Pawła, takim bardzo europejskim, takim naszym wyobrażeniu tego, co myśmy tutaj w Polsce doświadczali, a Franciszek pokazał mi inny Kościół, pokazał mi Kościół bardzo szeroki na całym świecie i że jesteśmy jednym Kościołem.
No można powiedzieć, że otworzył ten Kościół europejski na cały świat.
Otworzył nam oczy na pewno na to, żeby pokazać, że na całym świecie różnie wygląda to nasze życie, nasze przeżywanie w ogóle, funkcjonowanie człowieka, ale też przeżywanie wiary.
Co takiego wyróżnia ten pontyfikat, patrząc na przestrzeni tych 12 lat, które minęły?
Dla mnie to jest zaproszenie właśnie do tego patrzenia tak bardzo indywidualnie. Pracując w różnych miejscach takich służby człowiekowi i służbie osobom wykluczonym społecznie, czy ubogim, bezdomnym, gdy przeczytałam Ewangelii Gaudium, to od razu zobaczyłam, wow, on odpowiada na te pytania, które są bez odpowiedzi, które są w ludziach, którzy właśnie nie są słyszeni w tym świecie. Ale później to też mi pokazało, że to też jego nauczanie odpowiadało mi na pytania i odpowiada dalej tego, co jest trudnością i przyczyną rozłamów, braku jedności. I on wskazuje drogę, jak budować tą jedność.
Momenty i słowa, które najbardziej zapadły w pamięć, to jakie?
Mnie porusza to, że jego nauczanie i to, co nam przekazał też w swoich słowach i nauczaniu w adhortacjach, w encyklikach, w listach, w katechezach jest takie bardzo proste. I czytanie, słuchanie jego słów po prostu było takie dla ludzi, nie? Więc myślę, że Ewangelii Gaudium no to w wielu wymiarach, w wielu momentach mnie porusza i też prowadzi działalność naszej fundacji. Jest jakimś takim wskaźnikiem pokazującym całą szeroką jego kierunku, który chciał nam ukazać. Bardzo mocno pokazał nam też kwestię troski o świat, jak bardzo mocno też to wpływa na naszą mentalność, jak my dbamy o ten świat. Też się tego od niego uczyłam, żeby odkrywać bogactwo różnorodności. Że ta osoba, która, nie wiem, ma inny temperament, inny sposób myślenia, inne spojrzenie, warto się wsłuchać, bo może być dla mnie bogactwem. No i tak samo w tym trudnym wymiarze tych osób, które trudno mi jest zrozumieć w ich zachowaniu, w ich reagowaniu, dlaczego i co ich ukształtowało, że oni dzisiaj tak mają, że może są agresywni, może się buntują. może są nierozumiani przez wielu. Nie? Czyli taka postawa umiejętności słuchania, to czego nas uczył w tym swoim nauczaniu, takim bardzo indywidualnym podejściu do każdego człowieka, do każdej sytuacji, żeby uczyć się słuchać w mocy Ducha Świętego i tam szukać odpowiedzi, nie? W tej bardzo indywidualnej drodze każdego człowieka.
Niektóre jego słowa były kontrowersyjne, a może źle rozumiane.
Ja troszkę widzę to w taki sposób, że nam jest trudno przyjąć coś, co jest inne od mojego sposobu myślenia, od mojego sposobu reagowania, od tego, jak ja się wychowałam, w jakim środowisku wzrastałam. Jeżeli nie ma we mnie otwartości, że to inne może też nieść coś dobrego, no to będę miała w sobie opór. I myślę, że jak ktoś wyrywkowo słuchał albo czytał opinię o jego nauczaniu i nie zagłębiał się w całość jego nauczania, no to mógł nie zrozumieć.
Jakie słowa, jaki przekaz papieża Franciszka powinniśmy zapamiętać?
Umiejętność słuchania i przyjmowania człowieka w jego różnorodności, w tym, że Bóg takich nas właśnie przyjmuje. No i to, co mnie bardzo porusza też tego, czego się cały czas uczyłam i uczę z Ewangelii Gaudium między innymi, mocy kerygmatu, czyli tego pierwszego głoszenia, którego tak bardzo nam brakuje. I myślę, że właśnie też kerygmat jest odpowiedzią na te sytuacje i wyzwania, których nie rozumiemy. Myślę, że to też jest taki pontyfikat niesamowity na te czasy, nie? Tak bardzo biegnące, tak bardzo przebodźcowane, gdzie tak trudno nam się zatrzymać. A on tak często właśnie mówił i zapraszał, żebyśmy powracali do źródła, żebyśmy powracali do słowa, żebyśmy potrafili dostrzegać tego Boga, który jest pośród nas, jest w nas. Prosty przekaz Boga, takiego bardzo bliskiego, bardzo obecnego, ukazujący właśnie chociażby w tych encyklikach odnośnie troski o przyrodę, o to doświadczenie naszych relacji.
Jak ktoś nie zna jeszcze papieża Franciszka tak dobrze, albo chciałby go jeszcze bardziej poznać, za co chwycić i zacząć czytać?
Piękne i niesamowite są jego katechezy środowe, które naprawdę możemy wejść na stronę watykańską, bo tam mamy największe źródło. Wszystkie dokumenty papieża są i to już nie dość, że są tłumaczone nasz język, to jeszcze translatory w tej chwili działają. Nie ma problemu, tak, żeby zaczerpnąć u źródła. I tam mamy wszystkie, adhortacje, encykliki. Nawet to zaproszenie do takiego doświadczenia przeżywania Kościoła w sposób synodalny. I myślę, że też często mamy wypaczone wyobrażenie, o czym ten papież mówi. Myślę, że on też dużo czerpał z tej duchowości jezuickiej, tak, od świętego Ignacego. To doświadczenie właśnie słuchania siebie nawzajem, słuchania w mocy ducha. Można spróbować pojechać na ćwiczenia ignacjańskie, zobaczyć, w jakiej duchowości w ogóle Franciszek nam przekazywał to nauczanie Kościoła. Ale tak, myślę, że jego nauczanie, jego listy, jego słowa są tym, co może nam pokazać i odkryć.
A teraz w nawiązaniu do przesłania miłosierdzia, któremu tak wierny był papież Franciszek, słowo o konkretnym, wdrażanym w codzienne życie miłosierdziu. Caritas, ta największa w Polsce organizacja charytatywna prowadzona przez Kościół od ponad 35 lat, niosąca pomoc bezdomnym, chorym i samotnym, obchodzi dziś swoje święto. Dokładnie, w Niedzielę Miłosierdzia. I dlatego teraz zapraszamy do rozmowy Anny Rembas z jej gościem, dyrektorem gdańskiej Caritas, księdzem Andrzejem Wieckim.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Miłosierdzie to miłość pochylająca się nad potrzebującym. Zwrócił uwagę na to przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski biskup Wiesław Szlachetka z okazji Święta Miłosierdzia Bożego. Zaznaczył, że być miłosiernym to dzielić się otrzymanym dobrem oraz przebaczać winowajcom. I w Święto Miłosierdzia Bożego Caritas Polska obchodzi swój dzień patronalny, więc chciałam zapytać tak na początek, jak zdaniem księdza rozumiał to miłosierdzie papież Franciszek?
Myślę, że bardzo praktycznie. Papież Franciszek to jest człowiek, który potrafił przechodzić od Słowa Bożego, od liturgii do czynu i bardzo nas tego uczył i pokazywał nieustannie, że miłosierdzie to nie jest tylko idea, to nie jest tylko słowo, ale to jest wejście w przestrzeń ludzi najbardziej ubogich i pogubionych życiowo. Nie tylko tych, którzy są wykluczeni, ale przede wszystkim tych, na których zamykamy trochę swoje oczy. Więc myślę, że bardzo praktycznie.
Caritas to największa w Polsce organizacja charytatywna prowadzona przez Kościół katolicki od ponad 35 lat już.
Tak, 35 lat. W piątek obchodziliśmy właśnie 35-lecie naszej gdańskiej Caritas.
Niesiecie pomoc bezdomnym, chorym, samotnym, starszym migrantom, uchodźcom i wszystkim tym, którym zabrakło sił, by dźwigać ciężar życiowych trudności. O tych właśnie wszystkich zmaganiach, o tych życiowych trudnościach mówił często w swoich wystąpieniach, w swoich homiliach papież Franciszek. Co dla księdza było najważniejsze?
Myślę, że papież uczył nas bardzo dużo swoimi gestami. Choćby to, że w Wielki Czwartek potrafił przyjechać czy przyjść do więzienia i tam sprawować Eucharystię. Odchodził od pewnych takich utartych schematów, dlatego że widział to miłosierdzie przede wszystkim praktycznie w drugim człowieku. Wydaje mi się, że uczył nas i uczy nadal, bo jest prorokiem naszych czasów, tego, że w drugim człowieku jest Chrystus, nawet jeżeli ten człowiek jest jakoś oszpecony przez grzech, czy jakąś niezdolność życiową. Jeżeli coś się w jego życiu wydarzyło, co nie jest dobre i piękne i co jest trudne, to w nim jeszcze bardziej trzeba szukać oblicza poranionego Chrystusa i tego papież uczył nas i uczy nieustannie.
Ja chciałam nawiązać do tych urodzin Caritas Archidiecezji Gdańskiej, bo rozpoczęliście taki projekt Serce w Słoiku, adresowany dla kogo, czym się charakteryzuje?
Tak, to z inspiracji papieża Franciszka. Tak się złożyło, że te słowa papieża Franciszka są dla nas bardzo ważne i stały się między innymi takim impulsem do tego, żeby na 35-lecie nie robić wielkiej fety, ale żeby zatrzymać się przy tych najbardziej ubogich i potrzebujących. Dlatego wpadliśmy na taki pomysł, by otworzyć 35 społecznych lodówek. To nie jest nic nowego, bo już w wielu miejscach takie społeczne lodówki powstają, ale one mają powstać przy naszych placówkach i przy parafialnych zespołach Caritas, przy parafiach, gdzie ci potrzebujący się gromadzą. Serce w słoiku dlatego, że chcemy wykorzystać spiżarnię Caritas. To jest trochę z pomysłu papieża Franciszka o niemarnowaniu żywności. Chcemy uczyć się wspólnie, żeby wykorzystywać żywność, która jest w naszych domach, żeby ją przetwarzać, żeby przedłużać jej ważność. Między innymi będziemy to robić w naszych placówkach w taki sposób, że będziemy tą żywność przetworzoną wkładać w te słoiki. To jest to nasze serce, ta nasza miłość i będziemy te słoiki wstawiać do tych lodówek. Chcemy też wykorzystać odnawialną energię, to też jest nowość na tych społecznych lodówkach, żeby nie marnować prądu, żeby ten prąd wykorzystać także ze słońca. To też z inspiracji papieża Franciszka, bo wiele razy o tym mówił, że mamy dbać o tą naszą planetę. I to wszystko stało się takim powodem do otwarcia takich społecznych lodówek. Pierwszą otworzyliśmy właśnie w piątek.
W piątek w Pruszczu Gdańskim przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tych lodówek ma być 35, rozumiem, i mają się nimi opiekować parafialne zespoły Caritas.
Albo nasze placówki, tak.
Ilu osobom pomagacie?
Myślę, że to jest...
Jesteście w stanie to policzyć?
Kilkadziesiąt tysięcy osób w skali miesiąca, dlatego, że to są nasze placówki specjalistyczne, nasze jadłodajnie, dzieciaki, młodzież, też nasze parafialne zespoły Caritas. Wszystkich pewnie nie jesteśmy w stanie obliczyć. Przede wszystkim poprzez parafialne zespoły te dane spływają do nas raz na rok, ale one są bardzo ogólne i szacunkowe. Jesteśmy w stanie obliczyć przede wszystkim te osoby, które korzystają z naszej pomocy w placówkach naszych specjalistycznych. Gdańska Caritas jest zbudowana przede wszystkim na specjalistycznej pomocy placówkowej.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, w wyjątkowym dniu, w którym wciąż w pamięci pozostaje nam papież Franciszek. Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach, refleksjach i myślach. Pięknej niedzieli życzymy wraz z Jackiem Puchalskim, realizującym audycję. Do usłyszenia za tydzień, Andrzej Urbański.